wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym oczywiście przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Wymiana myśli w XXI wieku to coś, z czego uwielbiają czerpać naukowcy. Dziś spotkanie z dr Anną Szkulmowską, która na co dzień stacjonuje w Toruniu, ale odwiedziła Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, żeby zachęcić do działania na rynku komercyjnym. Ale na dobry początek zaczniemy od tego, jak pani doktor zainteresowała się fizyką.
No otóż zaczęła się tak, że chciałam być astronomką, ale na Wydziale Fizyki powiedzieli mi, że może lepiej złożyć na tą fizykę, zresztą pierwszy rok fizyki i astronomii jest taki sam i będę mogła się zawsze przenieść, to może na tą fizykę. Ja na tą fizykę poszłam, a astronomką chciałam być dlatego, że w zasadzie to chciałam być nie astronomką, a astronautką. I to już jest historia z przedszkola, bo mi pokazali zdjęcie Jurija Gagarina w jego stroju cudownym. I tak to się zaczęło. Ale jak już byłam na fizyce, to na pierwszym roku zauważyłam, że astronomia, ja to tak widziałam, że astronomia była tylko wycinkiem fizyki i że w zasadzie fizyka jest po prostu dużo ciekawsza, taka w całości. No i tak zostałam na fizyce.
To bardzo ciekawe stwierdzenie swoją drogą, bo ja zawsze myślałem, że astronomia to właśnie to takie najbardziej nieodkryte, nieodgadnione, niezbadane. Przecież tam tyle rzeczy jest jeszcze do odkrycia.
No tak, ale też, ale nie mniej jest w fizyce. Poza tym ja astronomią to się interesowałam całą podstawówkę i liceum. I jak okazało się, że to nie jest takie romantyczne machanie rękoma, opowiadanie o wybuchach supernowych i brązowych karłach, tylko też tam jest... To znaczy matematyka mi tam jakoś nie przeszkadzała, ale nie było to takie romantyczne, jak mi się wydawało przez podstawówkę i przez liceum. Natomiast fizyka wydała mi się bardzo ciekawa, nie? Bardzo, bardzo, bardzo różnorodna i ogromną przyjemność czerpałam z takiego przedmiotu, to się nazywało pracownia fizyczna, czyli tak naprawdę robiło się przez 8 godzin eksperymenty i to w ogóle było, to były moje ulubione zajęcia na fizyce, na studiach.
Co się stało w takim wypadku po skończeniu studiów?
No u mnie dosyć banalnie chyba, bo to, czym się zajmowałam na magisterce, ostatni rok studiów dołączyłam do grupy badawczej, która zajmowała się tomografem optycznym. I moje pierwsze zadanie było takie, że miałam się nauczyć składać i rozkładać, montować i badać tym urządzeniem pacjentów. To były czasy, kiedy na tyle mało opanowaliśmy w ogóle tę technikę, że jak profesor mówił, za 2 tygodnie przyjdzie doktor Bieganowski, czyli okulista nasz, który nam wtedy pomagał, urządzenie ma działać. No to my, że tak powiem, zabierałyśmy się do roboty i wcale nie wiedziałyśmy, czy nas za te 2 tygodnie będzie działało, czy nie. I te rzeczy, które robiłam właśnie na magisterce, no dosyć płynnie potem kontynuowałam na doktoracie, więc ja po fizyce zostałam na doktoracie, natomiast już po doktoracie ja się znużyłam akademią, nie nauką, tylko akademią. I już nie miałam przyjemności w pisaniu publikacji, w patrzeniu, czy konkurencja właśnie w ostatnim tygodniu wypuściła coś, nad czym ja teraz też pracuję. I odkryłam też w czasie doktoratu, że bardzo lubię pracować z innymi ludźmi, z lekarzami, z przedsiębiorcami. No i na pewno bardzo duże znaczenie miało to, że właśnie urządzenie, nad którym pracowaliśmy i które na pierwszym roku opracowaliśmy, prototyp kliniczny właśnie tomografu optycznego i zostało to urządzenie skomercjalizowane i było wielkim sukcesem. Firma, która to zrobiła, czyli firma Optopol z Zawiercia w ciągu pierwszego roku jako no name z Polski, to już gorzej mogło, nie mogło być, zdobyła 20% światowego rynku i to w ogóle było niesamowite. I ja odkryłam, że ja lubię to robić, ja lubię jak rzeczy działają i miałam większy kłopot z tym, jak miałam dopisać w czasie doktoratu, opracować teorię do tego, co ja mierzę i do tego, co mi wychodzi. I czułam, że skoro to już działa, to już może nie trzeba tak głęboko gmerać w tym, skoro to działa. I tak odkryłam, że użyteczność jest dla mnie bardzo ważną rzeczą i że chcę się zajmować użytecznymi rzeczami, że na tym mi zależy i że chcę robić użyteczne rzeczy. No i tak właśnie to po kolei doszliśmy do tego, że teraz na przykład nasze prototypy nowych urządzeń medycznych, różnych urządzeń medycznych stoją w jeden pracuje w Los Angeles, drugi w klinice w Heidelbergu w Niemczech, kolejny w szpitalu uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii. No i robimy właśnie takie użyteczne rzeczy, tak jak to odkryłam na doktoracie, że lubię robić.
Naukąt. Czy można mówić o komercjalizacji fizyki? Bardzo rzadko mówi się o tym, że jeżeli słyszymy o fizykach i o osiągnięciach polskich fizyków, to jednak raczej słyszymy właśnie w tym charakterze bardzo mocno akademickim, czyli publikacje, czyli najprzeróżniejsze artykuły, czyli odkrycia, a dosyć rzadko słyszymy o fizykach, którzy no właśnie na tym rynku komercyjnym się poruszają.
No, ja uważam, że jesteśmy świetnie wytrenowani jako fizycy. Jesteśmy znakomicie wytrenowani do tego, żeby zajmować się tym, co się dzisiaj nazywa innowacją, ale taką poważną innowacją, czyli nowymi tworzeniem nowych rozwiązań, nowych urządzeń, nowych technologii, taką techniczną innowacją. Elon Musk jest fizykiem. On zapytany kiedyś o to, on kończył fizykę i ekonomię. I kiedyś zapytany o to, czy zmieniłby cokolwiek w swoim wyborze edukacyjnym, to mówi, że pewnie już ekonomii by nie studiował. On bardzo docenia to, że cały cykl kształcenia fizyka to jest taki, że my jesteśmy uczeni systematycznego rozwiązywania problemów. Nie mamy kłopotu z tym, żeby przyznać, że coś nie działa. Nauczą nas na studiach naprawdę, jak mało kto, mówienia nie wiem, takiego rzetelnego nie wiem, przy jednoczesnym zadbaniu o to, że to, że nie wiemy, nas wcale nie deprymuje, tylko nas angażuje tym bardziej do poszukiwania rozwiązań. A jak jest się jeszcze doktorantem, to jest się jeszcze absolutnie przyzwyczajonym do porażek. To znaczy człowiek umie odnosić porażki, co jest bardzo ważne w ogóle w jakimkolwiek życiu poza akademią, szczególnie w biznesie, który jest jakoś ryzykowny, jest jakoś na froncie. Ludzie, którzy nie potrafią znosić porażek lub nie potrafią się przyznać, że czegoś nie wiedzą lub nie potrafią się przyznać, że gdzieś im brakuje, są fatalnymi członkami zespołów całych, tak? Bo oni to są ci, którzy psują pracę całego zespołu. Nie jest niczym złym nie wiedzieć albo odnieść porażkę, tylko trzeba ją zawsze umieć zaraportować. No i my tu jesteśmy wszyscy po doktoratach, są świetnie, świetnie zaprawieni w tych bojach. Mamy też, każdy z nas, jak ktoś już jest poszedł na fizykę, to absolutnie jest w stanie opowiedzieć, jaka jest historia jego życia, co on w życiu robi, jak jest inny, co potrafi. Jak się weźmie 12 najbardziej pożądanych cech z listy Forbesa, których poszukują pracodawcy u przyszłych pracowników, to znakomitą większość z nich fizycy posiadają. Być może jest jakiś kłopot z tym, żeby, się zawsze śmieję, że ścisłowcy, również informatycy, czasami bywa, że mają wąski interfejs użytkownika. Ale wtedy należy się samemu zastanowić, czy rzeczywiście tak jest i co da się z tym zrobić. Na przykład otwarcie swojemu przyszłemu pracodawcy mówić, że jest się ekspertem, że jego rola w zespole będzie ekspercka, tak? To znaczy, żeby go nie zaczepiać różnymi drobnymi pogawędkami, żeby nie czynić z niego organizatora pracy dla wszystkich, tylko on jest świetny w tym, co robi i jest właśnie taki. Więc tak naprawdę, jak się chwilę zastanowimy, to znakomicie się odnajdujemy. Jesteśmy zresztą bardzo cenieni. Jestem absolutnie przekonana, że absolwenci fizyki Uniwersytetu Warszawskiego są tak samo dobrze oceniani przez pracodawców, jak nasi absolwenci z Torunia, gdzie duże firmy, takie jak PESA, wyraźnie mówią, że absolwenci fizyki po naszej uczelni jest ich mniej niż z innych uczelni, natomiast wokół nich zaczynają się tworzyć grupy eksperckie, tak? Że oni przyjmują rolę liderów technologii, tworzenia nowych rzeczy i wokół nich zaczynają się zbierać grupy współpracowników. no to jest, wszystko to potwierdza moją opinię na temat fizyków, studentów fizyki, absolwentów fizyki.
Wracamy do rozmowy z dr Anną Szkulmowską, która odwiedziła Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
Czy jeżeli ktoś faktycznie myśli o tym, żeby być fizykiem, no właśnie, w korporacji, w firmie, czy on już na pierwszym roku studiów albo właśnie podczas rozpoczynania swojej przygody z fizyką może się zacząć kierunkować w jakimś, czy są jakieś specjalizacje takie, które są bardzo poszukiwane na rynku?
Jak ja bym miała coś doradzić, to bym bardzo zalecała wchodzenie w jak najbardziej interdyscyplinarne zespoły. Można sobie wyszukać na własnej uczelni zespołów, które na przykład, nie wiem, współpracują z lekarzami, współpracują z przemysłem, z kim nie tylko są takie mocno wsobne fizyczne, ale współpracują z kimś na zewnątrz. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie ma takich możliwości, to wszystko, co będzie niefizyczne, czyli podejmowanie, nie wiem, wolontariatu, staży albo szukanie praktyk właśnie innych niż takie typowe fizyczne. Chodzi o to, żeby się trochę otworzyć. Na Stanfordzie uczyli nas, że najlepsza kształtowanie kształtowanie studenta powinno wyglądać jak litera T, tak zwany T-shape. Kiedy noga tego T, to jest głęboka specjalizacja w czymś. To jest ta nasza fizyka dla nas. Ale to, co jest beleczką w literze T, to powinny być szerokie, jak najszersze, drobne kompetencje w tym, co nie jest fizyką. Tak, żebyśmy umieli się porozumiewać z innymi ludźmi, żebyśmy ćwiczyli się w naszych kompetencjach miękkich. Nie wiem, jak to jest tutaj, ale u nas często mam wrażenie, że studenci mają w jakiejś takiej niezasłużonej pogardzie różne szkolenia, czy warsztaty, czy zajęcia z kompetencji miękkich. Są zachłyśnięci tym, że chcą się nauczyć nowej technologii, nowego języka, nowego sposobu, tego, tamtego, owego, ale tak naprawdę nic po tym, można być geniuszem, ale jak się nie umiesz skomunikować ze współpracownikiem, to co po twoim geniuszu? Już teraz nawet najbardziej genialni ludzie sami nie mogą pracować. I to już nie te czasy. I warto być otwartym. I warto też, ale to akurat zawodowo mamy my fizycy, nie? Zawodowo się dziwimy, nie? I jesteśmy otwarci na różne rzeczy. To myślę, że z naszego charakteru szkolenia też to wynika i to jest jak najbardziej pożyteczne, nie?
Trochę pani doktor wyprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać, gdzie w takim razie szukać znajomych spoza fizyki, żeby później mieć kontakty takie, które mogą nam się przydać. No bo biolodzy, chyba już nas nie dziwi, że fizycy powinni dobrze żyć z biologami, bo jednak tych projektów łączących i biologię, i fizykę jest coraz więcej. Tak samo z chemią.
Oczywiście. Jestem przekonana, że na każdej uczelni, na pewno na tej również, są różnego rodzaju interdyscyplinarne zajęcia, gdzie można, albo bywają jakieś warsztaty, które są skierowane do wszystkich studentów. I bardzo często wtedy studenci fizyki myślą, że jak jest to na przykład w fabryce, to jest przykład ode mnie z Torunia, były fajne warsztaty w fabryce produkującej płatki Nestle. I nasi studenci, nie wpadło im do głowy, że to może być coś ciekawego dla nich, więc uważali, że to jest pewnie oferta dla kogo? No może tam dla tych tam z marketingu, może dla kogoś z zarządzania, no ale dla nich to na pewno nie. Oczywiście dla nich też tam jest potężny dział automatyki i robotyki, zresztą znakomity i w ogóle mnóstwo pracy dla ogarniających, dla myślących fizyków. I dopiero jak oni tam poszli, to zaczęli rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. A ja sobie nawet myślę, że nawet gdyby tam rzeczywiście nawet nie było żadnej pracy dla automatyków, robotyków, fizyków czy informatyków, to w ogóle zapisanie się na takie zajęcia, takie zupełnie inne, zupełnie nie takie, jakie by wydawało się, że nam się przysłużą, to one potem powodują to, że po pierwsze człowiekowi otwierają się nowe klapki w głowie, a po drugie jego CV wygląda, to wygląda jak CV, że tak powiem, zainteresowanego życiem człowieka. I to jest bardzo ważne, więc nawet jeżeli nie zespoły interdyscyplinarne, to warto szukać wszystkich aktywności, które są na wydziale. Nie wiem, każdy chyba student, za moich czasów na pewno każdy student musiał zrobić przedmiot pozakierunkowy. Zwykle z automatu to była filozofia. Ale kto broni pójść na archeologię? Tak? Można wykorzystywać takie okazje. Ja na przykład robiłam, słuchajcie, nauki teologiczne. Bardzo ciekawa historia to była. No, można wykorzystać te wszystkie okazje, które tak naprawdę są, tak? Tylko trzeba zechcieć z nich skorzystać. I na pewno nie ograniczać się do własnego towarzystwa. Nie? No, chociażby zapisać się, myślę, że każdy fizyk będzie bardzo cenionym praktykantem czy stażystą tak naprawdę w dowolnej firmie. Jestem absolutnie przekonana, że tacy ludzie się sprawdzają i po prostu są uznawani przez innych za bystrych, ogarniętych i samodzielnych. No, kto nie chciałby mieć takiego pracownika?
No i zawsze można szukać ciekawego koła naukowego, których tak naprawdę na wszystkich uczelniach w Polsce jest teraz całe mnóstwo, a jeżeli nie ma, to przecież można je założyć.
Oczywiście, że tak. Nie ma co siedzieć z założonymi rękoma. Słuchajcie, człowiek żyje tylko raz. I to życie jest, na długość życia człowiek nie ma wpływu, ale to, czym się zajmuje, jak bardzo to są ważne rzeczy i czy jest to coś, co lubi, czy wykorzystuje w tym swój prawdziwy potencjał, cały potencjał, to już zależy tylko od niego. I ja bardzo zachęcam do tego, że jak czegoś nie ma, to trzeba to sobie zrobić. I ludzie mniej więcej dzielą się na dwie kategorie. Tych, co chcą zrobić i znajdą sposób, i na tych, którzy nie chcą czegoś zrobić i znajdą wymówkę. Więc ja wszystkim życzę, żeby byli tymi, którzy znajdują sposoby.
To ja w swoim i ich imieniu dziękuję za te rady. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, ja dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. A na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy oczywiście w przyszły wtorek. Cześć, Warszawo.